Tygodnie Wnet.
W studiu kolejny gość Jakub Jakubowski, główny specjalista do spraw Chin w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Prawie doktor, przepraszam, to bo napisałem doktora, a to dopiero przewód w toku, ale... Na zachętę. Życzymy wszystkiego najlepszego w Chinach. Oczywiście się zmierzają i zmagają się, mówiąc bardziej poprawnie, z epidemią nowego typu koronawirusa. Mamy informacje w polskich mediach z czwartku. Zachorowało 411 osób, to jest więcej niż w środę, więc być może te hasła, które czy zaklęcia, które wypowiadały władze w Pekinie, że szczyt epidemii mamy za sobą, były na wyrost. Jak to wygląda obecnie, panie?
W przeciągu ostatniego tygodnia trzykrotnie zmieniono metodologię diagnozowania chorych i zliczania chorych, zarażonych. Więc jest bardzo duża niepewność co do tego, jak to wygląda. Takie dane trochę anegdotyczne, ale od znajomych, od ludzi, którzy tam są na miejscu, pokazują, że poza Hubei, tą prowincją, gdzie jest Wuhan, gdzie jest rzeczywiście epicentrum, gdzie rzeczywiście jakby całe państwo jest zupełnie zamrożone i gospodarka, poza tym miejscem generalnie Chiny powoli budzą się do życia, fabryki zaczynają pracować na niepełnych obrotach, życie w centrach handlowych zaczyna wracać do normy, natomiast wciąż jest bardzo dużo miejsc, miast, dzielnic, gdzie te działania, kwarantanna, sprawdzanie cały czas trwają i de facto chińska gospodarka jest wciąż zamrożona.
Ale powoli budzi się do życia. Jak się budzi władza w Pekinie, ta władza centralna z przewodniczącym Xi Jinpingiem po prawie dwóch miesiącach i kwarantanny, i walki, i mierzenia się na różne sposoby z tą epidemią?
Z Xi Jinpinga teraz partyjna propaganda, która jest bardzo wzmożona, tworzy tego wielkiego lidera, który prowadzi Chiny przez walkę z koronawirusem. Ona jest nazywana wojną ludową z koronawirusem. Dużo jest nawiązań do tradycyjnej, tej komunistycznej propagandy, co zresztą jest charakterystyczne dla rządów Xi Jinpinga. To, że on, znaczy się generalny sekretarz Xi Jinping, jest teraz w centrum uwagi, oznacza trochę, że być może Pekin czuje się trochę pewniej. Na samym początku, kiedy całe Chiny były pogrążone w chaosie, zamykano kolejne miasta, kolejne prowincje, gdzie panowało poczucie chaosu, wtedy Xi Jinping trochę jakby zszedł z świecznika, z piedestału i na jego miejsce został wpuszczony premier Li Keqiang, który jest frakcyjnym wrogiem Xi Jinpinga, który został trochę puszczony, żeby gdyby coś poszło bardzo źle, spadło to na niego. To, że Xi Jinping dzisiaj powraca, jest w głównych wydaniach wiadomości, czasem nawet jeździ po Chinach, czy bardziej po Pekinie, żeby odwiedzić jakiś szpital, oczywiście w zupełnie sterylnych warunkach, pokazuje, że władza trochę pewnie się czuje. Natomiast wciąż po tym, jak trochę kurz opadł po tym okresie chaosu, tym w pierwszych tygodniach, wciąż mamy do czynienia z bardzo niepewną sytuacją i wcale nie ma pewności, czy ta sytuacja się ustabilizowała. Na to wygląda, ale pewności nie mamy.
Są jakieś sygnały, które by wskazywały, że autorytet, że przywództwo Xi Jinpinga zostało naruszone w wyniku tej epidemii?
To są oczywiście spekulacje, których my się jako analitycy od Chin uwielbiamy pogrążać. I od samego początku była mowa o tym, a dlaczego Xi Jinping nie pojawia się w Dzienniku Ludowym, a czemu w głównym wydaniu wiadomości. Natomiast jakby władze centralne i sam Xi Jinping używają dzisiaj starej, bardzo starej, od dawna używanej w Chinach taktyki, przerzucania odpowiedzialności na rządy lokalne, na władze lokalne. W tym wypadku władze Wuhan, władze Hubei. Długo było utrzymywane takie poczucie, że centrum długo o niczym nie wiedziało i tak naprawdę to wszystko tuszował tylko właśnie
lokalne władze i prowincji władze, albo tak. Samego miasta.
Natomiast
Wuhan.
W zeszłym tygodniu oficjalne media podały, że jednak Xi Jinping wiedział o całej sprawie już w styczniu, już nakazywał z całą determinacją walczyć z wirusem. Oczywiście to było opatrzone komentarzem, że ta biurokratyzacja, niekompetencja lokalnych władz sprawiła, że to nie było jednak wystarczające. Także Wygląda na to, że jak na razie ta taktyka działa. Chociaż parę rys na wizerunku Xi Jinpinga czy całej partii się pojawiła i najwięcej zaszkodziła bez wątpienia śmierć Li Wenlianga. To był lekarz, który na początku stycznia był zatrzymany przez policję przez to, że zaczął dzielić się ze swoimi znajomymi w internecie informacjami o tym, że jakiś nowy wirus powstaje.
Na świecie określono go sygnalistą, jeśli chodzi o epidemię nowego typu koronawirusa w Wuhan, w prowincji Hubei. Pan jest współautorem chyba najdłuższego, przynajmniej najdłuższego, jakiekolwiek czytałem, raportu Ośrodka Studiów Wschodnich, Komunistyczna Partia Chin i jej państwo, pod tytuł Konserwatywny zwrot Xi Jinpinga, no, od obecnego przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin. W zasadzie leksykon, który opisuje, jak czytać, jak rozumieć politykę wewnątrz chińską. Z lektury tego raportu można się jasno dowiedzieć, że Xi Jinping nie jest zwyczajnym, kolejnym przewodniczącym, który przyszedł na jedną generację i ma odejść, jest czymś znacznie, czy chce być i stał się czymś znacznie więcej dla państwa chińskiego.
Myślę, że właśnie po to ten raport był pisany, żeby dzisiaj móc dużo lepiej odczytywać to, jak ten system funkcjonuje. I sprawa koronawirusa bardzo ładnie pokazuje wiele z tych mechanizmów, które staraliśmy się opisywać. Relacje między Pekinem a lokalnymi władzami. To, jak Xi Jinping z różnych kryzysów próbuje skorzystać, by jeszcze bardziej scentralizować władzę. Wychodzą tutaj różne trendy, które w Chinach od kilku lat już funkcjonują. Xi Jinping doszedł do władzy de facto w 2012 roku. Wtedy był zjazd partii, na którym został wybrany i to z funkcji generalnego sekretarza partii wynika jego prawdziwa władza. Bycie przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej, bardzo symboliczna tak naprawdę pozycja, nie oznacza, jakby nie daje mu tej realnej kontroli, jaką daje mu bycie w partii. I istotne jest to, żeby i koronawirusa, i wszystkie inne rzeczy, które się wydarzają w Chinach, patrzeć na nie przez pryzmat tego, że Xi Jinping rzeczywiście wprowadza to, co my nazywamy konserwatywnym zwrotem, konserwatywną rewolucją w Chinach. Niekonserwatywną w naszym rozumieniu obyczajowym, ale konserwatywną w rozumieniu chińskim. To znaczy w Chińskiej Republice Ludowej, która została ufundowana na wzór Związku Radzieckiego, gdzie istnieje partia, która obejmuje wszystkie aspekty życia i państwa, i gospodarki, i wojska.
Stąd tytuł Komunistyczna Partia Chin i jej państwo, bo w myśl tego raportu, to państwo, to bardzo sugestywnie udowadniacie, to jest państwo, które jest właścicielem jest Partia Chin, a nie na odwrót.
No więc właśnie, to staraliśmy się wskazać za pomocą tego tytułu, ale to, co jest istotne, to jak te Chiny zostały ufundowane w końcu lat 40. Dzisiaj trochę z tego się czerpie. Ta rewolucja Xi Jinpinga jest troszkę fundamentalistyczna, znowu w rozumieniu chińskim, powrotu do fundamentów tego, że to partia ma być tym ciałem, które wymyśla przyszłość Chin, które je wdraża i która ma pełną kontrolę nad tym państwem. Jakie są motywy Xi Jinpinga i ludzi, którzy predestynowali go do wykonania tego zwrotu, staramy się też opisywać. A są one, zbiegają się w jednej tezie, w jednym punkcie, że Chiny są w bardzo poważnych problemach, piętrowych problemach związanych z przemianami społeczeństwa, z wyczerpywaniem się modelu gospodarczego, a w dużej części również kryzysem politycznym, który wydatnił się w ostatnich latach w Chinach. Partii, która straciła trochę wizję tego, w którą stronę chce iść. Partii, która zaczęła się decentralizować, w jakiś sposób mięknąć. I Xi Jinping jako ten twardy lider, który dyscyplinuje, który za pomocą ideologii i często również represji przywraca porządek, to jest ten leitmotiv dzisiejszych Chin.
Konserwatywny zwrot, to jest zwrot w kierunku Mao Zedonga, to jest zwrot w kierunku czystego marksizmu, leninizmu?
Każdy lider chiński stara się każdy lider chiński, który wszedł na ten poziom, tak jak Xi Jinping, stara się jednak zostawić taką swoją własną wizję, dobudować coś do tego wielkiego gmachu, tak jak oni o tym myślą, budowy socjalizmu z chińską charakterystyką, ale socjalizmu z chińską charakterystyką, który gdzieś głęboko, ale i wprost odwołuje się do marksizmu, leninizmu, stalinizmu, maoizmu, no i dziś Xi Jinpingizmu. Na pewno ta wizja Chin, która jest dzisiaj, odwołuje się do tamtych wzorców, ale jest na wskroś nowoczesna i współczesna. Jednym z takich kluczowych elementów tej wizji Xi Jinpinga jest wykorzystanie nowoczesnych technologii do zarządzania partią, do zarządzania społeczeństwem. Idea, że w jakiś sposób organizacją tego typu jak partia da się zarządzać w sposób czysty za pomocą algorytmów, które będą śledzić każdy ruch, każdą wypowiedź członka partii i typować, kto powinien pójść do góry i kto w dół. To jest bardzo marksistowskie w jakiś sposób myślenie, bo zasadza się na wierze, że technologia i postęp jest w stanie jakby zmienić człowieka, tak?
Ale czy w porównaniu do epoki Hu Jintao widzimy w Chinach pewne zaostrzenie kursu? Mówiono, że być może no, Chiny będą się w jakiś sposób westernizować, że być może pewne procesy społeczne, bogacenie się społeczeństwa będzie wpływać na utratę pełnej kontroli przez władzę komunistyczną. Tu mamy elementy takiego zaostrzenia kursu i jeszcze mocniejszego złapania władzy całkowitej przez partię komunistyczną.
Czasy Hu Jintao i Wen Jiabao, tak się określa tę pierwszą dekadę XXI wieku, to był rzeczywiście czas, dziś wiadomo, że niespełnionych nadziei na to, że Chiny trochę upodobnią się do otaczającego świata, nadziei na to, że się zliberalizują. Ta nadzieja była też trochę instrumentalnie wykorzystywana przez świat, przede wszystkim przez wielki globalny biznes, który mówił, będziemy handlować z Chinami, więc je zmienimy. Pozostawmy Chiny w tym globalnym systemie, bo w końcu oni będą musieli się do nas upodobnić. Wtedy no można było do Chin wejść i zarobić bardzo dużo pieniędzy.
Właśnie i wtedy ten chyba podkreślenie i ta korona tego kierunku, czyli przyjęcie Chin do Światowej Organizacji Handlu.
Tak, to był absolutnie moment zwrotny, punkt zwrotny. Teraz tak naprawdę konflikt między Stanami a Chinami opiera się na tym, że wtedy zostały przyjęte i teraz bardzo trudno jest z tej Światowej Organizacji Handlu wypchnąć. Stąd Stany Zjednoczone próbują Chiny w jakiś sposób okrążać poprzez sojuszników, ale też wypinać z tego globalnego systemu. Ale wrócę tylko do tego punktu, od którego zaczęliśmy, czyli co zmieniło się na tle tej epoki Huan, czy ery Huan, jak się to nazywa. Wtedy Chiny, i mówimy o pierwszej dekadzie XXI wieku, rzeczywiście zdawały się zmierzać w stronę jakiegoś z chińską charakterystyką, ale rzeczywiście trochę bardziej liberalnego systemu. Chińska przestrzeń internetowa była dużo bardziej swobodna. Celebryci, blogerzy w internecie mogli, oczywiście w pewnych granicach, nie podważając prymatu Komunistycznej Partii Chin, ale dyskutować na temat tego, co w Chinach zmieniać, dyskutować na temat korupcji, dyskutować na temat nowych mechanizmów władzy. Było takie pojęcie netizen, tak jak jest to tłumaczone na nasze, czyli internetowy obywatel, który pomaga władzy sprawdzać, patrzeć na ręce i tak dalej. Mieliśmy też dziesiątki czy nawet setki prawników, którzy wstawiali się za opresjowanymi przez system, przez lokalne władze, przez skorumpowanych urzędników ludźmi. Ci prawnicy walczyli w sądach o ich prawa i wokół nich zaczęła się budować taka kultura oporu. To wszystko zostało dzisiaj rozmontowane. Internet dzisiaj w Chinach za czasów Xi Jinpinga jest cenzurowany w bardzo wysokim stopniu z użyciem zaawansowanych technologii i algorytmów, które same wykrywają i usuwają te rzeczy. Oczywiście też tradycyjnych cenzorów. Ci prawnicy, o których mówiłem, część niepokornych naukowców czy osób publicznych, one też zostały w zasadzie albo zastraszone i wypchnięte z przestrzeni publicznej, albo wprost skazywane. Tak samo rosnąca w czasach Hu Jintao, Wen Jiabao sieć NGO-sów działających oddolnie w sprawach takich mniej politycznych, ale powiedzmy ochrony środowiska, ochrony jakichś społeczności lokalnych, one też zostały faktycznie rozmontowane lub wchłonięte przez partię. Więc absolutne cofnięcie tego i te Chiny, które zdawały się liberalizować, idą dokładnie w odwrotnym kierunku.
Ukoronowaniem tego odwrotnego kierunku antyliberalnego razem z tym zamiłowaniem, może to za dużo powiedziane, ale wykorzystywaniem częstym przez politykę Xi Jinpinga nowoczesnych technologii, to wszystko się łączy w tym nowym programie, który ma kontrolować społeczeństwo, ma być totalną inwigilacją. To jest program, o którym często pan mówi w różnych mediach, bo on budzi duże emocje i budzi naszą wyobraźnię, że być może Chiny za chwilę będą państwem, gdzie każdy obywatel będzie non-stop kontrolowany i za każde swoje działanie będzie nagradzany bądź karany. To już jest prawda, czy to jest science fiction?
Ten system, który się u nas nazywa systemem wiarygodności społecznej, to jest rzeczywiście wizja, do którego bez wątpienia partia dąży i bardzo jasno o tym mówi i to artykułuje. Wizja, w której za pomocą big data, dostępu do danych, zachowań Chińczyków, a Chińczycy są dużo bardziej od nas zdigitalizowani, płatności internetowe czy poprzez platformę WeChat królują. Liczba kamer, liczba skanerów biometrycznych w Chinach sprawia, że władza wie znacznie więcej niż mogłaby to zrobić u nas. I ta wizja na końcu rzeczywiście zawiera w sobie ten element znów takiej kontroli społeczeństwa w stanie czystym. To jest w jakiś sposób totalitarne, bo ta chęć jest bardzo totalitarna, ale wizja jest taka, żeby osiągnąć te cele zupełnie innymi metodami. Nie metodami zastraszania takiego brutalnego, opresyjnego reżimu, który za pomocą represji wywózek będzie to kontrolował. To oczywiście punktowo w Chinach też istnieje i dzisiaj to, co się dzieje w Xinjiangu, to jest taki bardzo w starym rozumieniu totalitarne działanie władz. Natomiast dla całej wielkiej, półtora bez mała miliardowej populacji, to ma mieć dużo bardziej miękki charakter, gdzie rzeczywiście na podstawie poszczególnych wyborów, tego, o czym się pisze, co się ripostuje, co się publikuje, co się kupuje, gdzie się jeździ, z kim się rozmawia, tych wszystkich danych, które zostaną zebrane, być w stanie obywatela monitorować i popychać go w określonym kierunku. Z tym, że to jest wizja docelowa, a jesteśmy w roku 2020, gdzie sprawy nie są jeszcze tak proste z punktu widzenia partii i ten system nie jest jeszcze kompletny na pewno.
Jeszcze mamy w Chinach przecież armię ludzi na europejskie warunki niewyobrażalną, 200-300 milionów swoistych robotników sezonowych, czy chłopo robotników, którzy wędrują między miastem a wsią. Mamy jeszcze duże zasoby mieszkańców wsi, prowincje. Trudno sobie wyobrazić, żeby dało się kontrolować chińską wieś systemem kamer, które wszystko rejestrują.
Więc właśnie, jest wiele przeszkód do tego, żeby ta idealna wizja z serialu Black Mirror została wprowadzona. Oczywiście na wsiach to ma dużo prostszy wymiar. Lokalny sekretarz partyjny ma na wszystkich oko. Na słupach zawieszone są szczekaczki, które
stare, dobre metody
informują, co należy robić, a czego nie należy robić. Natomiast w miastach też jest jeszcze szereg problemów. To, co mówiłem, ta wizja tej kontroli społeczeństwa, systemu wiarygodności społecznej została wyłożona. Natomiast partia wciąż nie posiada technologii. Tak naprawdę technologie potrzebne do wdrożenia tego typu systemu w zasadzie globalnie jeszcze nie zostały wypracowane. Stąd na razie mamy do czynienia z takim archipelagiem różnych kontrolujących ludzi systemów. Część ma wymiar komercyjny, część ma czysto państwowy, część ma wymiar partyjny. Docelowo one mają być rozwijane i wchodzące, jak mają wchodzić ze sobą w jakieś synergie.
To ostatnie pytanie o społeczeństwo, bo gdyby w Polsce albo jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej powiedziano karty na stół, tak, po to montujemy ileś tych kamer, żeby was kontrolować, nagradzać, karać, odebrać wam wolność, no to mam nadzieję przynajmniej, że byłby solidny bunt społeczny i taka władza szybko by się ze swoimi możliwościami pożegnała i trafiłaby na śmietnik historii. Czy w chińskim społeczeństwie jest jakiś odruch przerażenia, że to jednak jest za daleko, że to jest społeczeństwo, którego my no, w większości jako społeczeństwa zachodnie nie rozumiemy.
To jest dzisiaj chińskie społeczeństwo jest w momencie jakby testowania tego, jak w ogóle pod takim systemem można by było żyć. Tak? Ta debata się toczy. Jest kilka takich konkretnych przykładów. To znaczy, jeśli chodzi o takie codzienne konsumenckie wybory i to, jak one mają być monitorowane lub nie, te systemy oceny kredytu społecznego, one komercyjnie są wdrażane, tam są budowane bardzo szerokie zachęty dla konsumentów do tego, żeby jednak przystępować do tych systemów.
Czyli na razie marchewka przeważa nad kijem.
Miejscami tak, bo w tych systemach na przykład, jeżeli będziemy na czas zwracać pieniądze, będziemy przychodzić na spotkanie, na które się umówiliśmy, będziemy wiarygodnym klientem, to zyskujemy konkretne, bardzo konkretne benefity. Na przykład przychodząc, jeżeli mamy wysoki poziom wiarygodności, przychodzimy do dealera samochodów i dostajemy jazdę próbną na twarz, bo wiadomo, że jesteśmy zaufaną osobą. Albo dostajemy zniżkę w jakimś sklepie, albo szybciej w kolejce u lekarza dostaniemy się do gabinetu, tak? Wiele osób chce ten kredyt podbijać po to, żeby te korzyści dostawać. Z drugiej strony, i to jest ta zła strona tego, która w Chinach jest dostrzegana, to jest jednak opresyjny wymiar tego. Kilka lat temu była sytuacja w Chinach, kiedy ktoś na czarnej liście, negatywnej liście państwa, jego dziecko chciało przystąpić na uniwersytet i w wyniku odpowiedzialności zbiorowej zostało z niego wykluczone. I to spowodowało w Chinach ogromną debatę i bardzo duży sprzeciw.
Powiedział Jakub Jakubowski, główny ekspert do spraw Chin Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję również.
W południu wnet wybijał już na 18. Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję Janowi Oleńskiemu za wydawanie, Marcinowi Głosowi za realizację i życzę Państwu udanego weekendu, bo to przecież piątek. Do usłyszenia.
Popołudnie wnet.